Śniadanie polityków.
9:09, Jarosław Popek, witam Państwa, a razem ze mną są w studio w Radia Gdańsk Anna Górska, Partia Razem, dzień dobry.
Dzień dobry.
Andrzej Kobielarz, Solidarna Polska, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Tomasz Rakowski, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Dzień dobry.
I na łączach Leszek Czarnobaj, Koalicja Obywatelska, dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Drodzy Państwo, zacznijmy od pieniędzy z KPO, Krajowy Plan Odbudowy. W przestrzeni publicznej powstaje mylne wrażenie, jakoby Polska w kwestiach dotyczących KPO była gdzieś z Węgrami na szarym końcu, co jest absolutnie nieprawdziwe. Tak powiedział w czwartek w Brukseli minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Jak wygląda ta sytuacja Państwa oczami? Bo widzimy tutaj, że negocjacje w Brukseli trwają, że te pieniądze są coraz bliżej Polski, a jednak mimo wszystko wiemy, że negocjacje trwają w bardzo spokojnej atmosferze i w ciszy przede wszystkim. Ale jak to wygląda Państwa zdaniem? Może Tomasz Rakowski.
No, negocjacje trwają. Tak jak pan redaktor powiedział, są też różnego rodzaju kwestie związane z taką obsługą techniczną, powiedzmy, operacyjną tego całego procederu, więc to się cały czas dzieje, natomiast tutaj w Polsce cały czas jest to rozgrywane jako taki element bieżącej walki politycznej i takie narzędzie właściwie skierowane tutaj w rząd Zjednoczonej Prawicy, które ma na celu wykazanie, że no, te środki, które Polska powinna dostać, nie dostaje ich właśnie przez działania Zjednoczonej Prawicy, co jest absolutną nieprawdą. My zgodziliśmy się na pewne rzeczy i wciąż robimy daleko idące ustępstwa wobec Komisji Europejskiej. I właściwie to już powtarzamy bardzo często, że kwestie związane z KPO są takim elementem, który ma Polskę po prostu przymusić do tego, żeby zmieniła swój tor działania, który jest torem, na który wybrali właściwie polscy wyborcy w wyborach demokratycznych i który nie podoba się tutaj decydentom z Brukseli i z Berlina właściwie. Już mało kto, myślę, pamięta o tym, że niecały, no właściwie rok temu, kiedy była zmiana warty w Niemczech, kiedy Angela Merkel ustępowała, to kiedy pojawiła się nowa koalicja niemiecka, ta umowa koalicji niemieckiej, tam wprost było powiedziane, że Unia Europejska ma się stać państwem federalnym i właściwie pod egidą Niemiec. I Niemcy mimo II wojny światowej sądzą, że rzeczywiście mogą więcej i chcą z tego poziomu europejskiego narzucać Polsce inną politykę niż tą, która jest wybrana, wskazana w wyborach demokratycznych. I to właściwie się dzieje cały czas i ubolewam nad tym, no bo jesteśmy w sytuacji szczególnej. Trwa wojna za naszą wschodnią granicą. Ukraina jest napadnięta przez Rosję. My jesteśmy krajem, który Ukrainę wspiera, który jest krajem zaplecza, który jest krajem takim, dzięki któremu Ukraińcy mogą w jakimś sensie w spokoju tą wojnę prowadzić, jeśli chodzi o ich obywateli, ich dzieci, o ich kobiety. A z drugiej strony my jesteśmy krajem, który poprzez swoje działania polityczne, dyplomatyczne i także realne wsparcie militarne umożliwia Ukrainie trwanie w tej wojnie przez kolejne miesiące. Tak więc toczenie tego sporu w Polsce na poziomie międzypartyjnym, ja uważam po prostu za rzecz niegodną w obecnych czasach, ale też to odsłania nam i pokazuje, jaki stosunek do tej solidarności europejskiej ma Komisja Europejska i Unia Europejska, no bo Polska jest w tym momencie krajem właściwie obokfrontowym.
No właśnie, Komisja Europejska ma w tym tygodniu jeszcze formalnie podpisać ustalenia operacyjne z Polską, jeśli chodzi o wypłaty z pieniędzy KPO, a jeszcze tych ustaleń operacyjnych nie ma 8 państw Unii Europejskiej, między innymi Belgia, Holandia, Niemcy czy Finlandia. Czy to, że te ustalenia zostaną podpisane w tym tygodniu, świadczy o tym, że rządowi naprawdę zależy na tym, żeby te pieniądze uzyskać? Anna Górska.
Ja mam taką nadzieję, że rządowi na tym zależy. Natomiast cała sprawa KPO i wypłaty tych środków to nie jest narzędzie politycznej gry ze Zjednoczoną Prawicą, tak jak powiedział mój przedmówca. To jest narzędzie politycznej gry wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Jestem święcie przekonana, że no, cała opozycja, a już na pewno lewica, bo przypomnę, że to my zagłosowaliśmy razem ze Zjednoczoną Prawicą, razem z PiS-em za tym, aby te środki w ogóle mogły do Polski trafić za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Dużym politycznym kosztem, bo rzucili się na nas wszyscy wtedy, od prawa do lewa, jak można po prostu takie rzeczy robić. Dzisiaj wszyscy chcą, żeby te środki do Polski trafiły. W wszyscy. Tu jest absolutna narodowa zgoda w tej kwestii, poza, jak słyszymy, jak widzimy, poza Zbigniewem Ziobrą i jego środowiskiem politycznym. I to jest problem dzisiaj realny, który musi rozwiązać PiS. Nikt tego za Prawo i Sprawiedliwość nie zrobi. Nie zrobi tego opozycja, nie zrobi tego Komisja Europejska. Może to rozwiązać tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość. Po prostu powiedzieć Ziobrze, gdzie jest jego miejsce w tym rządzie. Jest tylko ministrem i to ministrem, który nie decyduje w kwestiach środków europejskich, nie decyduje w kwestiach negocjacji z Komisją Europejską, spraw dotyczących funduszy, tak? Zajmuje się sprawiedliwością w sposób dosyć byle jaki i nastawiony wyłącznie pod własne polityczne zyski. Natomiast nie ma realnie w Prawie i Sprawiedliwości odwagi na to, żeby tą sytuację uporządkować, więc będziemy się bujać z tym tematem. Jeszcze podejrzewam długo. Nie wiem, czy Komisja Europejska jest rzeczywiście skłonna pójść na jakieś ustępstwa w tych negocjacjach. Jeśli tak, no to jest kwestia Komisji Europejskiej, na co się zgodzi. Jeśli rzeczywiście negocjacje są zawzięte, twarde i mają przynieść efekt, życzę sobie i Polsce tego jak najbardziej, ponieważ te pieniądze są absolutnie potrzebne. To jest naprawdę ostatni moment, kiedy my możemy te środki odblokować. Część tych pieniędzy powinniśmy mieć już tak de facto zakontraktowanych do końca tego roku, tak? Czyli powinniśmy mieć konkretny plan na co, na jakie dokładnie projekty zostaną te środki wydane, a my cały czas jesteśmy na etapie takim, że de facto nie wiemy, czy one do Polski trafią i kiedy. I tutaj, tak jak wspomniałam, no nikt poza Prawem i Sprawiedliwością tej sytuacji nie jest w stanie rozwiązać. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość oprócz twardych negocjacji w Brukseli będzie chciało, jak sądzę, rozmawiać również z opozycją na temat tego, jak tę sytuację rozwiązać, to jestem przekonana, że opozycja będzie na takie rozmowy otwarta i na to, żeby uruchomić i odblokować jak najszybciej te środki, żeby spełnić te kamienie milowe i żeby te środki mogły do Polski popłynąć. Tylko trzeba też nabrać takiej politycznej odwagi i chcieć po prostu wyjść i rozmawiać. To, co powinno się robić w polityce, niezależnie od tego, z jakiejś jest opcji politycznej, kiedy mówimy o kwestiach interesu narodowego i kwestiach absolutnie dla Polek i Polaków najważniejszych. A te pieniądze dzisiaj są jedną z najważniejszych kwestii w tym kryzysie, w jakim się obecnie znajdujemy.
To pytanie do Leszka Czarnobaja. Najpierw zaraz Andrzej Kobylarz, ale najpierw Leszek Czarnobaj. Czy opozycja jest, tak jak mówi Anna Górska, otwarta na rozmowy z rządem dotyczące pieniędzy z KPO?
Panie redaktorze, zaraz opowiem, tylko czy mógłby pan przypomnieć osobę, która się pierwsza wypowiadała? Bo,
Tomasz Rakowski, to Prawo i Sprawiedliwość.
Tomasz Rakowski. A no, to, że Prawo i Sprawiedliwość, to nie miałem wątpliwości. To pan Tomasz Rakowski. Panie Tomaszu, szanowni państwo, ta właśnie wypowiedź pana Tomasza świadczy o tym, że państwo w ogóle nie macie pojęcia o znaczeniu KPO dla rozwoju Polski. A mianowicie, my wiemy o tym, że jest wojna, że są problemy, że opozycja pyta, to wy rządzicie. I teraz to, co powiedziała pani Górska z Lewicy. My jako opozycja chcemy, aby Polska, a właśnie polski rząd przy wsparciu opozycji zrealizował to, co jest zapisane w KPO. To ja panu tylko powiem, panie Tomaszu, że żeby zrealizować KPO, to trzeba przeprowadzić 48 reform, 54 inwestycji, 116 kamieni milowych i 166 wskaźników. I mnie nie obchodzi o to, czy my będziemy pierwsi, czy ostatni. My patrzmy, żebyśmy my byli pierwsi, my jako Polska. A my do końca 2022 roku mamy zakontraktować 70% rzeczy związanych z KPO. A do końca 2023 całość. A wydać do 2026. A wy jesteście na etapie dyskusji. Przecież to jest rzecz, która niesie w sobie 6 komponentów. Od gospodarki aż po sferę społeczną, których trzeba dopracować plan działania, w projektach twardych zrobić projekty techniczne, uzgodnienia. A wy cały czas jesteście na etapie sporów politycznych. I nas to po prostu jako Polaków, nie jako opozycję. A ja również deklaruję to, co powiedziała pani z Lewicy. My deklarujemy gotowość walki o KPO, o pieniądze, bo to jest polska racja stanu. I jeżeli się przeczyta te 6 komponentów, które mają być zrealizowane, to nie wydanie 160 miliardów złotych, 107 dotacji, a 50 prawie 2 z pożyczek, gdzie my dzisiaj wiemy, ile kosztują pożyczki na rynku międzynarodowym. to wy po prostu weźcie się do roboty. Przestańcie mówić o wojnie, o
panie senatorze, przepraszam, panie senatorze, wejdę w słowo, bo jeszcze przytoczę takie dane, że do tej pory 13 krajów dopiero przedłożyło wniosek o płatność w ramach KPO. 9 krajów płatność otrzymało, więc jesteśmy w środku po prostu. Nie jesteśmy na końcu, jesteśmy w środku.
Panie redaktorze, ja nie mówię, czy jesteśmy w środku, czy na końcu. Ja po prostu wiem, że do końca 2020 roku powinniśmy mieć zakontraktowane 70% z tych pieniędzy na te przedsięwzięcia, które powiedziałem. My nie mamy jeszcze ani jednego. My po prostu nie mamy...
Tak jak większość państw europejskich.
Nie, panie redaktorze, pan się myli. Ta większość krajów europejskich dostała już zaliczki. Myśmy tych zaliczek nie dostali, jeżeli pan już chce dokładnie. I te kraje są na etapie końcowym dotyczących uzgodnień, które do końca roku większość z nich na pewno zakontraktuje. Ale ja bym się nie martwił o innych. Panie redaktorze, zostawmy tych innych. My zróbmy to, żeby do końca roku 70% zakontraktować, przygotować się całego planu do tych 6 komponentów, które oprócz sfery społecznej, zdrowotnej, infrastrukturalnej, nowych technologii i tak dalej, żebyśmy my zaabsorbowali te pieniądze. To jest polska racja stanu. Nie jest wojna w Ukrainie. Wojna w Ukrainie jest rzeczą, która jest olbrzymim problemem i musimy mieć to na uwadze, ale dziś, teraz, podczas tego spotkania i debat politycznych mówimy o KPO, gdzie to jest fundament budowania, czy wzmocnienia fundamentu polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa, zielonej energii, nowoczesnych technologii i tak dalej. No i skończmy tę dyskusję.
No pięknie słuchać tych wszystkich tutaj wzniosłych haseł o polskiej racji stanu, o gotowości walki opozycji o KPO, o tym, że opozycja jest otwarta na rozmowy. Zobaczcie, jak wasi europosłowie głosowali w Parlamencie Europejskim na temat przyznania Polsce środków. Na temat przyznania Polsce środków z KPA, na temat blokowania środków z KPA. No zawsze jesteście, albo się wstrzymujecie, albo jesteście przeciwko.
Ale czemu pan kłamie? Panie Tomaszu, czemu pan kłamie?
Pan jest niedoinformowany wobec tego, pan nie wie. Odczytuje pan jakieś formuły odnośnie technicznych ustaleń, odnośnie tego, jakich tematów dotyczy KPO. My wiemy, czego dotyczy KPO. Doskonale to wiemy. Tu kwestia jest zupełnie inna. Stanowicie tutaj w tych kwestiach, nie stanowicie sojuszu razem z Prawem i Sprawiedliwością, żeby ramię w ramię o te środki zabiegać. Szczególnie w tych trudnych czasach. Pan próbuje to oddzielić od czasów, w których my żyjemy teraz, czyli od czasów wojny Rosji z Ukrainą, która wiąże się dla Polski z ogromnymi wydatkami i pan zupełnie na to nie patrzy i próbuje tylko punktowo wybrać sobie KPO, skupiamy się na KPO, nie patrzmy na inne kraje, gdzie one teraz są. Ważne jest tylko, gdzie jest Polska. To jest tak zwana judaszowa troska. To jest tak zwana judaszowa troska, po prostu. Czy wylewanie krokodylich łez z powodu, na którym zupełnie państwu nie zależy i doskonale każdy przeciętny obserwator sceny życia publicznego jest w stanie zobaczyć, jakie wy rzeczywiście wykonujecie działania w kierunku tego, żeby Polsce te środki przyznano. Robicie wszystko, żeby tutaj zablokować te działania, żeby pokazać rząd Zjednoczonej Prawicy jako rząd, który nie jest w stanie tych środków uzyskać, a siebie przedstawiać jako kogoś, kto jak tylko się pojawi na scenie politycznej, obejmie władzę, to te środki automatycznie zostaną odblokowane.
Czy mógłby pan wskazać jedną dziedzinę, którą mamy poprzeć, żeby uzyskać te pieniądze? Niech pan wskaże jakąś dziedzinę. No, proszę wskazać.
Nie głosujcie w Parlamencie Europejskim przeciwko Polsce. Po prostu.
Dobrze, panie senatorze, za chwilę oddam panu głos, bo jeszcze tu Andrzej Kobylarz czeka na swoją wypowiedź, a ja chciałem go spytać właśnie o wywołaną Solidarną Polskę, wywołanego Zbigniewa Ziobrę. Czy gdyby nie Solidarna Polska i spór Zbigniewa Ziobry z Mateuszem Morawieckim, to byśmy już te pieniądze mieli? Andrzej Kubelarz.
Redaktorze, my byśmy te pieniądze dawno mieli właśnie, gdyby nie wspomnieni europarlamentarzyści, którzy poszli jednym blokiem z Platformą Komuniści, jak Leszek. Niech się pan uspokoi, panie senatorze, ja bardzo pana proszę. Tak? To są wypowiedzi waszych ludzi, jak Trzaskowski, który powiedział, że te pieniądze przyjdą do Polski w momencie, kiedy obejmiecie władzę. Nie daj Bóg dla Polski, żeby tak się stało kiedykolwiek, bo to jest najbardziej szkodliwa opcja dla Polski, więc przyszłość Polski zależy od tego, żeby utrzymać prawicową władzę w Polsce. Jeżeli chodzi o troskę, tak zwaną troskę Niemiec o praworządność w Polsce, to chciałbym panu przypomnieć, że kilka razy już przyjeżdżali tu nas uczyć praworządności do Polski, to się wiemy, jak skończyło historycznie. Więc ja nie wierzę w to i chyba pan też nie, pan senator, chyba nikt w Polsce nie wierzy w to, że jakiemukolwiek Niemcowi, czy komukolwiek z Zachodu zależy na tym, czy ta praworządność w Polsce jest, a ona jest, czy jej nie ma. Więc ta troska jest tylko takim czynnikiem, który ma tutaj uderzać w nas, bo też wiemy wypowiedzi europosłów z Zachodu, że u nich demokracja jest starsza i oni mogą robić prawo stanowić tak, jak uważają, ale my już nie. Więc tutaj odnosząc się do tych wszystkich kwestii związanych ze środkami, my spełniamy te warunki i tak jak pan redaktor powiedział, 13 państw jeszcze jest też czeka na pewne ustalenia. Więc tak jak ty powiedział pan Rakowski, też bym chciał do tego się podłączyć i powiedzieć, że właśnie w takich kwestiach bardzo ważnych dla Polski powinniśmy w Europarlamencie mówić jednym głosem. Możemy się spierać na scenie politycznej w kraju, ale na zewnątrz powinniśmy być siłą, jednością, a tej jedności siły z waszej strony nie ma.
A co z tym Zbigniewem Ziobrą, panie Czeju?
Ale to kwestia to czego? Jakie pytanie? Bo nie rozumiem. No,
czy gryby nie spór Zbigniewa Ziobry z Mateuszem Morawieckim?
Ale tak też można byłoby
ten
powiedzieć,
jest,
że...
O czym Zbigniew Ziobro dwa dni temu powiedział.
Dobrze,
że,
no może jakiś spór jest, ale to nie jest kwestia środków z KPO, tylko jest kwestia tego, że dobrym zarzutem byłoby to nawet, że my tam kiedyś wygraliśmy z Niemcami 2-0 w piłkę. I to też mógłby być odpowiedni powód. Jak gdyby spór wewnątrz kraju to jest jedno, ale to, co się dzieje na zewnątrz i w Unii Europejskiej, to jest drugie. I tutaj nie porównywałbym tych jak gdyby kwestii razem.
Co do piłki nożnej, może zdążymy jeszcze na koniec skomentować
bardzo
występ
chętnie
polskiej reprezentacji, ale przejdźmy teraz, drodzy państwo, do kolejnego tematu. Komisja do spraw wpływów rosyjskich na polską energetykę w latach 2007-2020 zapowiedział powstanie tej komisji Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Projekt ustawy w tej sprawie ma trafić do Sejmu. Jak
to będzie? Był pomysł pana Tuska.
To do tego też przyjdziemy za chwilę. Jak będzie głosowała w sprawie tej komisji opozycja? Leszek Czarnobój.
Panie redaktorze, pan od razu pyta o jak będziemy głosowali. Ja powiem tak, pomysł jest nowy. Podczas obrad żadnej komisji projekt tego dokumentu jeszcze, że tak powiem, nie trafił pod
jeszcze
obrady.
Nie poszedł przekaz ale tak jak powiedział Andrzej Kobylarz, pierwszy z pomysłem powstania takiej komisji wystąpił Donald Tusk.
No właśnie umknęło mi, kiedy to było.
Panie senatorze, nie wierzę, że to umknęło, to w przestrzeni publicznej było przez kilkanaście dni widoczne.
No ale to, no czy ja muszę wszystko śledzić, co się pojawia?
Oczywiście, że nie.
Zagrożone miejsce na liście.
Więc,
może mieć pan własne zdanie w tej sprawie po prostu.
Nie, to za co innego z listy.
Nie głosujesz niestety.
Ja uspokoję pana senatora, bo ja też Anna jakby Górska. Nie śledzę Donalda Tuska siłą rzeczy. Nie jest to mój idol. I też jakby gdzieś mi to umknęło, ale no nie zmienia to faktu, że na przykład moim zdaniem absolutnie można powołać komisję, która wyjaśni, ale nie tylko to, co działo się za rządów Platformy Obywatelskiej, ale również to wszystko, co działo się w sektorze energetycznym. Przez ostatnie 7 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, ale to jest do 2022.
To jest, no to taką komisję można powołać. Niech wyjaśni, skąd się wzięły opóźnienia w różnych kwestiach dotyczące sektora energetycznego. Dlaczego nadal nie mamy ustawy wiatrakowej, nie mamy odblokowanego OZE. Niech komisja wyjaśni, dlaczego mamy takie opóźnienia w budowie elektrowni jądrowej, dlaczego system wyboru oferty był tak nietransparentny, że nie było tak naprawdę jednej porządnej specyfikacji, że nie wiemy, na jakiej podstawie wybrano te oferty, nie znamy nadal dokładnego miejsca lokalizacji. Całe wszystkie procesy są poopóźniane. Dlaczego nadal nie mamy odblokowanych odnawialnych źródeł energii? No, jest tych tematów bardzo dużo. Prawo i Sprawiedliwość przez 7 lat również mogło zrobić bardzo dużo w kwestii tego, aby uniezależnić nasz sektor energetyczny.
No, a nie zrobiło tego?
Myślę, że zrobiło więcej rzeczywiście niż poprzedni rząd, natomiast też jak gdyby nie zrobiło jednej zasadniczej rzeczy. No, nie uniezależniło się w stopniu wystarczającym niestety od węgla, więc nadal jesteśmy sektorem, który w dużej części oparty jest o węglu i ten kryzys energetyczny, z którym mamy do czynienia, również inflacyjny poniekąd, też jest związany z tym, jak drogi jest prąd, ponieważ nadal jest produkowany z jednego z najdroższych w tej chwili surowców, czyli z węgla w największej części.
No pani Ano, jak patrzymy teraz i chcemy krytykować polską politykę energetyczną, to spójrzmy na Niemcy, co tam się dzieje.
Nie, no ja się zgadzam z tym, że w Niemczech dzieje się absolutnie źle i to jest efekt ich decyzji. Ja myślę, że oni też już odrobili te lekcje i doskonale wiedzą, że podejmowali złe decyzje. Zresztą nie muszę przypominać, że my jako Lewica, jako partia Razem szczególnie krytykowaliśmy przez lata niemieckie decyzje energetyczne, ale to nie znaczy, że jak gdyby no my jesteśmy odrębnym państwem i musimy prowadzić własną politykę energetyczną. Ona powinna być dużo bardziej skorelowana z tym, co się dzieje na rynku energetycznym europejskim. Ja myślę, że od tego w ogóle nie uciekniemy już w perspektywie, żeby zacieśniać te systemy energetyczne wewnątrz Unii Europejskiej i w ten sposób budować pewien rodzaj strategicznego europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. Tym bardziej, że mamy przecież wspólne sieci przesyłowe i tak naprawdę już dzisiaj polska energetyka w dużej mierze opiera się na imporcie prądu z Unii Europejskiej między innymi, tak? Bo nie dalibyśmy rady wyprodukować takiej ilości energii,
jaką potrzebujemy. A jak ta wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej polegała na tym właśnie, że miała być wybudowane Nord Stream 2?
Już wiemy, panie pośle,
no i to trzeba przypominać, bo to
wiemy,
jest bardzo ważne.
Ale wiemy, w jakiej jesteśmy teraz sytuacji.
Ja
bym chciała rozmawiać o tym, co będziemy robić w przyszłości.
Ale to ja
natomiast
pani
w tej kwestii nadal nie ma żadnych poważnych decyzji rządu.
Polityka niemiecka i rosyjska,
kiedy będą blokowane wiatraki? To są do panów pytania. Gdzie jest ustawa wiatraka, która wyszła z rządu?
Dobrze,
i
drodzy
znowu
państwo, nie przekrzykujmy się, bo to
szantażowana przez Ziobrę leży w zamrażarce i nie jest procedowana w Sejmie.
Mogę powiedzieć?
Nie podoba się coś Solidarnej Polsce.
Wszystko się
Wy
podoba.
Jesteście największymi w tej chwili łobuzami polskiej polityki i działacie
największych łobuzów komuniści, którzy weszli do Europarlamentu.
Wy szkodzicie dzisiaj najbardziej Polsce.
Dobrze. Panie Anno, Andrzej Kobyla, jeszcze dwa słowa i potem senator Czarnobaj.
No i tutaj kwestia tego właśnie Nord Streamu, przez który dzisiaj jest ten wielki problem, bo tak naprawdę ta wspólnota europejska, energetyczna wspólnota europejska, o której pani Ania mówiła, to ona się ma nijak do tego, co było robione wcześniej. Mówienie, a robienie to są dwie różne rzeczy. Mówienie o jakiejś wspólnocie i budowanie Nord Streamu, omijając pozostałe kraje i tylko łączące Rosję z Niemcami, które miały być dystrybutorem tego gazu. No ale właśnie
samo,
o to chodzi, że przez wiele lat... Panią proszę, bardzo panią proszę.
Skoro mówi pan, że nie mówienie, a robienie, to ja chcę wiedzieć, co Solidarna Polska zrobiła w kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polski, bo w mojej opinii tylko wszystko blokujecie.
Czy ja mogę skończyć dwa zdania, czy tak nie, koniecznie? Panie redaktorze, troszeczkę jestem wybity z wątku, ale okej. Więc wracamy do tej sytuacji. Co zrobiliśmy? No właśnie ludzie, którzy decydowali, a był taką osobą nazywany królem Europy Donald Tusk, nie zrobił nic w tej kwestii, żeby wstrzymać te inwestycje. Trzaskowski mówił, że to są biznesy prywatnych podmiotów. Więc dzisiaj te prywatne podmioty przyczyniły się do tego, że dzisiaj jest przelewana krew na Ukrainie. Dzisiaj Putin ma pieniądze na to, żeby zabijać i mordować niewinnych ludzi.
To jeszcze senator Leszek Czarnobaj.
Panie redaktorze, wracając do powołania tej komisji. Ta komisja, jeżeli ma uspokoić całą dyskusję dotyczącą energetyki w Polsce, jakie błędy zostały zrobione, co należy zrobić na przyszłość, taka rzeczowa dyskusja o wszystkich elementach dotyczących tych lat, które zostają wymienione w projekcie, to niech powstanie. Ja uważam, że nic złego. Tylko postawa tutaj i wypowiedzi pana Kobylarza będą prowadzone, dając właśnie przykład, jak ona będzie prowadzona, ta dyskusja. Udowodnienie, że Trzaskowski coś tam powiedział, a że Tusk... Przecież to będzie dyskusja polityczna, z której będzie wynikało to, co będzie wynikało. A pytanie jest to, co pytała pani Ania. Szanowni panowie, jesteście 8 lat prawie u władzy. Gdzie jest kwestia dotycząca energii odnawialnej, głównie chodzi o wiatraki?
Z 7 do 20 giga. Ponad.
Czy może pan nie przeszkadzać?
To jest taka nieprawda w ogóle. To, co pan mówi.
Dobrze, senator Czarnobaj.
Proszę poczytać dane.
Drodzy państwo, senator Czarnobaj dokończy.
Właśnie chciałem do pana, panie komisarzu, niech pan trochę sobie poczyta. Jak pan sobie poczyta i chwali sobie dane, będzie pan wchodził do dyskusji. I teraz chodzi o taką rzecz, żeby Polska określiła, w jakim kierunku. Przecież my musimy sobie odpowiedzieć, czemu wieże budowano, później je burzono. Dlaczego na 7 lat odsunięto kwestię wiatraków, nowoczesnych technologii i tak dalej. Jeżeli ta komisja, oprócz wskazania błędów i osób, które podejmowały te decyzje w tym okresie, będzie również wskazywała wnioski, nie tylko polityczne, złapać opozycję, już nie będę mówił kogo przede wszystkim, no to okej. Ja nie mam nic przeciwko, żeby taka komisja powstała. I ostatni wątek, panie redaktorze, szanowni państwo, pytanie jest jedno. No przecież to jest, rozumiem, najlepszy moment na powstanie pół roku czy tam 8 miesięcy przed wyborami, powstanie takiej komisji, dołożenie miliarda prawie złotych na funkcjonowanie tuby propagandowej i to będzie najlepsza dyskusja merytoryczna, rozumiem, w wydaniu obecnie rządzących Prawa i Sprawiedliwości i przybudówek, żeby przeprowadzić merytoryczną dyskusję dotyczącą przyszłości Polski z wyciąganych błędów w zakresie polityki energetycznej. Bo takie błędy były, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, tylko normalnie trzeba usiąść, rzetelnie wyciągnąć wnioski i powiedzieć, to były błędy, takich nie robimy, dalej robimy. Jeżeli natomiast dochodziło do jakichś rzeczy niezgodnych z prawem i rzeczy, to takie osoby również powinny być pociągnięte do odpowiedzialności.
No właśnie pytanie do Tomasza Rakowskiego, czy zakres prac tej komisji powinien być tak szeroki, jak chociażby tu Anna Górska mówiła, czy powinien zostać ograniczony do tej głównej tezy, którą usłyszeliśmy na konferencji Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, czyli wpływ rosyjskich działań na polską energetykę.
To nawet nie jest polska energetyka, bo ta nazwa brzmi Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej.
Czyli w latach
2007-2022.
To głównie kwestie energetyczne.
Oczywiście, tak. Jest większość tych kwestii związanych z energetyką.
Nie, pani dzisiaj robiła rano, drodzy państwo, że pani taka nadpobudliwa jest, pani Janiu. Naprawdę, to
naprawdę,
jest nie
fair. Ale osobiste komentarze pana za każdym razem, jak się spotykamy, są naprawdę.
Drodzy państwo, Tomasz Rakowski.
Nie wiem, czy naszych słuchaczy interesują tutaj te jakieś przykrości tutaj.
Dobrze, już niech pan czyta, proszę.
Więc głównym celem tej komisji są trzy takie cele. Po pierwsze jest to zbadanie tych kwestii, wpływów rosyjskich na działalność. Po drugie jest ewentualne cofnięcie różnych decyzji, które zostały wydane. No a po trzecie, jeśli zajdzie taka konieczność, no to na przykład zablokowanie ludziom, którzy takie decyzje podejmowali, działania w obszarze państwa polskiego maksymalnie do 10 lat. I to jest bardzo ważne. Nie możemy sobie mówić o tym, że coś kiedyś było, coś ktoś powiedział i to właściwie nie ma znaczenia, bo to ma fundamentalne właśnie znaczenie. Kilka tygodni temu antena TVP Info ujawniła, pan redaktor Michał Rachoń ujawnił, że dokumenty z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z których wynikało i o których my jako opinia publiczna nie wiedzieliśmy wcześniej, że one w ogóle istnieją, z których wynikało, że główną osią polityki zagranicznej Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego było uczynienie z Rosji strategicznego partnera. Po prostu strategicznego partnera. I to się przejawiało w bardzo wielu elementach faktycznych, które miały miejsce w państwie polskim w tamtych latach. A z tych notatek wprost wynika, że na przykład Radosław Sikorski deklaruje, że chętnie by związał się umową na dostawę prądu z elektrowni, która miała powstać na terenie obwodu kaliningradzkiego. Notabene ona do dzisiaj zupełnie nie powstała. Była kwestia tego, że ta pierwsza w ogóle wizyta Tuska, który pojechał do Moskwy, głównym celem tej wizyty, i to jest zanotowane w wytycznych MSZ-owskich, miało być to, żeby ta wizyta została dobrze oceniona przez Moskwę. Tusk jechał po to do Rosji, żeby być dobrze ocenionym przez Moskwę, po to, żeby wkupić się w łaski Niemiec. Bo taka była procedura i tak to zostało opisane. I wszystkie późniejsze rzeczy, z którymi mieliśmy do czynienia, czyli ten wieloletni kontrakt gazowy, czyli wypychanie Amerykanów z tarczą antyrakietową z Polski, takie wchodzenie właściwie w taki mocny alians z Rosją i takie zbratanie się z tą Rosją, właściwie reset. Myśmy w Polsce przeprowadzili reset stosunków z Rosją, na długo zanim zrobiła to Stany Zjednoczone pod przywództwem Baracka Obamy. I te rzeczy no, są szokujące dla opinii publicznej, przynajmniej dla mnie są szokujące, dla nas, dla naszego środowiska są szokujące. Państwo chcecie odciąć się po prostu od przeszłości grubą kreską, powiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia, że trzeba teraz patrzeć do przodu.
Zaraz, panie senatorze.
Pan Donald Tusk wprost uzależniał Polskę od Rosji.
Nie wiem, po co jest ta komisja. Pan Rakowski już wie, co się stało. Już jest w ogóle wydany werdykt. Ale spoko, no, jakby naprawdę...
Droga pani, no ja rozmawiam o jakichś dokumentach.
Ja przepraszam,
Pani nie zna może tych dokumentów, tak?
No nie może wiem, nie mam takiego wglądu jak pan, rzeczywiście.
Ale to są dokumenty publicznie dostępne. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę te hasła. Zostały udostępnione kilka tygodni temu.
No dobrze, no ale to nie zmienia faktu, że jak gdyby pan doskonale teraz przedstawia, po co ta komisja ma powstać. Jeżeli ta komisja ma powstać i wyjaśnić wszystkie kwestie związane z wpływami rosyjskimi, bardzo proszę, ale pan jak gdyby tłumaczy, że ta komisja ma właściwie powstać po to, żeby udowodnić tezę.
Że jest bardzo, jest bardzo ważna kwestia, żeby
na pewno
pokazać.
W Sejmie nad tym.
Znaczy, ja rozumiem to w taki sposób, że pan Rakowski mówi o tym, że jest wiele wątków, które warto wyjaśnić.
Ja myślę, że też jest wiele wątków w ostatnich 7 latach, jeszcze, które warto wyjaśnić.
I myślę, że będą one także uwzględniane. Senator Czarnobaj.
Panie redaktorze, to jest jakby utwierdza mnie przekonanie. Czyli dwaj panowie dżentelmeni z Prawa i Sprawiedliwości, szeroko rozumianej tej polskiej rządzącej dzisiaj...
Zjednoczona prawicy.
Zjednoczonej prawicy. Co mówią? W TVP Info podali scenariusz, że ten coś tam mówił, ten coś pojechał, ten chciał osiągnąć jakiś efekt.
Dokumenty MSZ-u to są.
Ale czy może pan na chwilę...
No ale pan mówi nieprawdę, no muszę reagować, no proszę wybaczyć. No.
Ale przecież jak pan mówi 99% nieprawdy, ja nie reagowałem, przyjmuję
tak,
głupoty...
to proszę podać dwa przykłady tej nieprawdy.
Więc jeżeli ja mówię nieprawdę, to proszę sobie posłuchać i powiedzieć, ale ten facet mówi nieprawdę.
Ale to o to chodzi, że słuchacze nas słuchają.
Ale niech pan nie przerywa, no panie redaktorze, proszę pana o to, żeby...
No panie senatorze.
I teraz kończąc, teraz... co będzie wyglądało? TVP Info będzie podrzucać tematy. Aha, ten powiedział ten, może jakiś tam dokument się pojawił. Panowie, wy jak chcecie się zająć uzależnieniem Polski od Rosji, to zadajcie sobie pytanie.
Uniezależnienie.
Fakty. Przeliczcie, dlaczego 5 razy wzrosła ilość importowanego węgla i jeszcze ludzie z PiS-u brali udział w kontraktowaniu tego. To jest rzeczywisty problem. W jaki oto sposób zależniano Polskę od rosyjskich wpływów? Dlaczego Polska dzisiaj nadal jest trzecim krajem, który współpracuje z Federacją Rosyjską, mimo takich rzeczy, o których wy mówicie?
Nie zajmujcie się... Ale współpracuje z Federacją Rosyjską? W jakich obszarach współpracujemy z Rosjanami?
No przecież jesteśmy trzecim nadal importerem z Rosji.
Importerem czego?
Ostatni wskaźnik.
Panie senatorze, importujemy tak z Rosji?
Nie bierzemy jeszcze gazu z Rosji i paliw? Nie bierzemy innych produktów? No proszy wziąć statystykę.
Ale panie senatorze, to też wynika z umów wieloletnich, które wy żeście podpisywali.
Ale zdaje się, że nawet prezes Obajtek w tym roku podpisał już w czasie trwania wojny umowę na dostawy jeszcze w przyszłym roku paliwa z Rosji.
Ja takiego pojęcia nie słyszę.
O to było chodziło przez kilka dni, między innymi na Twitterze. To ciekawe.
Pan senator nie zauważył Tuska, ja nie zauważyłem tego.
Ja też nie zauważyłem.
Zdarza się przeoczyć czasem.
Więc kończąc, to będzie właśnie wyglądało jak tu panowie. TVP Info podrzuci tematy, tam znajdziesz jakiś dokument, będą to rozstrzygać. Natomiast jak wyglądało autentyczne uzależnianie przez 7 lat...
To TVN pokaże.
Ale na pewno, ja się wtrącę, wejdę w słowo panu senatorowi, bo na pewno ważnym wątkiem byłoby też, aby ta komisja na przykład zajęła się kwestią prywatyzacji Lotosu i tego, co stało się i dlaczego na przykład rozparcelowano Lotos w taki sposób, że jedna część trafiła do powiązanych z rosyjskimi firmami węgierskiego MOL-a, inna część trafiła do Saudu.
Rosjan w MOL-u nie ma już od wielu lat.
Wie pan co, to jest takie trochę bajdurzenie, bo formalnie my możemy oczywiście widzimy pewne dokumenty i tak dalej, ale wiemy doskonale,
ale
że te powiązania i sieci różne, jeśli chodzi o cały rynek paliwowy, to nie jest tak, że nie ma. Okej, możemy nie wykaże się konkretnie udziałów, ile procent ma na przykład, rosyjska spółka paliwowa w węgierskiej i odwrotnie, ale wiemy doskonale, że te powiązania istnieją, wiemy jak zachowują się Węgry też w całej tej sytuacji, wiemy jak bardzo są prorosyjskie. To jest też bardzo ciekawy wątek i może tym też warto, aby zajęła się ta komisja.
To pani Aniu, to bardzo prosiłbym, bo Komisja Unii Europejskiej sprawdzały właśnie MOL-a przed sprzedażą i to były jakieś warunki, które trzeba było spełnić i komu można było odsprzedać udziały.
Cieszę się, że tak pan ufa Komisji Europejskiej. Świetnie.
A pani nie, rozumiem.
Nie, no ja ufam Komisji Europejskiej, wiecie, czekam na te wyniki, ale skoro mamy mieć też naszą własną, suwerenną, polską komisję, to niech zajmie się również tym tematem.
Pani Aniu, bardzo proszę. Więc pewne komórki sprawdziły, a dzisiaj powiedzmy te zarzuty, które pani wysuwa, że to jest z udziałem rosyjskim, oczywiście one są nieprawdziwe.
Aha, dobrze.
Drodzy Państwo, nie byłoby tego sporu, gdyby rządowi Donalda Tuska udało się sprzedać Gazpromowi Lotos lata temu i wtedy nie mielibyśmy w ogóle tej dyskusji, a Prawo i Sprawiedliwość byłoby chwalone, gdyby chciało się wycofać z tej transakcji.
Podsumowanie. To świadczy o niezależności polskich mediów publicznych.
Ale to fakty są. Ale,
panie senatorze, ale
była konferencja. No,
ale była taka propozycja, czy jej nie było? Panie senatorze, proszę powiedzieć, była taka propozycja, czy jej nie było?
Wie pan co?
Pan senator nie wie.
W świecie składa się różne. Doszło do tej transakcji?
No nie doszło, właśnie dlatego mówię, że gdyby do niej doszło, to byłoby inna sytuacja. A dlaczego nie doszło? Może to wyjaśni komisja.
Celowość powołania komisji właśnie...
Dobrze, drodzy państwo, komisja tutaj, jesteśmy zgodni.
Ale to ja mogę powiedzieć, dlaczego nie doszło.
Tomasz Rakowski.
To nie jest tak, że się wycofał Tusk, czy Polska się wycofała. To ci oferenci się wycofali. Gazprom się wycofał i cztery inne firmy rosyjskie, które zostały dopuszczone, a pana pryncypał, pan Tusk, mówił, że on nie widzi żadnej przeszkody w tym, żeby prywatyzowała Lotos jakakolwiek firma, w tym firma rosyjska. I on bardzo mocno stał po tej stronie i to się fantastycznie wpisuje w tą kwestię tego, jak bardzo Donald Tusk wpychał Polskę w orbitę wpływów rosyjskich.
Ostatecznie to PiS.
Ale na szczęście nie, do tej transakcji nie doszło. Drodzy państwo... Drodzy państwo, jeszcze jeden temat bardzo gorący. Rosja jako państwo terrorystyczne. Parlament Europejski w rezolucji kilka dni temu właśnie określił Rosję jako państwo terrorystyczne i w tej rezolucji znalazło się również żądanie zwrotu od Rosji wraka Tu-154 i czarnych skrzynek z tego samolotu. A z kolei w polskim parlamencie opozycja wyjęła karty do głosowania, kiedy doszło właśnie do głosowania nad rezolucją uznającą Rosję za państwo terrorystyczne. Pytanie do senatora Czarnobaja. Dlaczego opozycja tak zareagowała?
Panie redaktorze, to wie pan co? Pan bardzo fajne dzisiaj pytanie zadaje. To przykład dobrego dziennikarstwa. Muszę to...
Ale co jest złego w pytaniu, dlaczego opozycja zrobiła to, a nie co innego? Zaraz pytam, dlaczego koalicja rządowa zrobiła to, czy coś innego?
To ja panu powiem. Nie taka jest historia, nie taka jest tradycja i nie takie są zasady uchwalania tego typu rezolucji. A mianowicie myśmy w Senacie taką rezolucję podjęli. Nad tą rezolucją została powołana grupa ludzi z wszystkich nurtów politycznych w Senacie i pracowali tak długo, aż wypracowali konsensus i przedłożyli Senatowi do uchwalenia jedną myślnie, bez dyskusji, rezolucję, która uznaje Rosję za kraj terrorystyczny. Koniec, kropka. I taki model pracy został przyjęty również w polskim Sejmie, gdzie grupy polityczne wytypowały swoich przedstawicieli, pracowano nad rezolucją i zostało to wypracowane. I później się pojawia największy szkodnik, oczywiście Prawa i Sprawiedliwości, bo wszyscy to szkodnicy, ale ten największy, i proponuje to, o czym pan redaktor mówi.
Okay.
Można się z tego śmiać, ale efekt jest taki, że tego rodzaju rezolucje przyjmuje się konsensusie, przez aklamację. I taki konsensus został osiągnięty. To jest po pierwsze. Po drugie, chcę powiedzieć, że jeżeli dzisiaj mówimy, bo to jest jakby włączenie tutaj do tej uchwały bardzo ważnego elementu do wyjaśnienia, a mianowicie katastrofy smoleńskiej, no to przecież trzeba byłoby włączyć również wyniki badań zespołu międzynarodowego w zakresie katastrofy smoleńskiej zleconego przez polską prokuraturę, z którego jednoznacznie ponoć wynika, ja nie tylko czytałem instytucje prasowe, wynika jednoznacznie, że nie ma żadnych wskazań dotyczących zamachu, a wręcz odwrotnie, że to była katastrofa. W związku z tym w ostatniej chwili na sali obrad włączanie czegoś takiego jest wielką nieodpowiedzialnością. Należy te rzeczy uzgadniać w zespołach, w komisjach i na obrady plenarne przychodzić z gotowym projektem.
No dobrze, ale nie łatwiej byłoby, panie senatorze, odrzucić po prostu tę poprawkę, bo wspomnę słuchaczom, którzy mogą nie wiedzieć, o co dokładnie chodzi. Chodzi o poprawkę, którą wniósł Antoni Macierewicz podczas już prac sejmowych. Ta poprawka brzmi mniej więcej tak, że Federacja Rosyjska jest bezpośrednio odpowiedzialna za zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych w lipcu 2014 roku, a także za katastrofę samolotu polskich sił powietrznych w Smoleńsku w kwietniu 2010. No. Niełatwiej byłoby po prostu odrzucić tę poprawkę?
Panie redaktorze, wie pan, czy w głosowaniu jaka jest arytmetyka?
No tak, ale ja nie jestem przekonany, czy wszyscy posłowie Zjednoczonej Prawicy zagłosowaliby za tą poprawką.
Ale po co prowokować takie problemy? A. Panie redaktorze, pytanie jest inne.
A
jest
problem?
Styl pracy parlamentarnej. Mhm. Nie wiem, kto tam ten taki beznadziejny rechot tu cały czas zamieszcza w Polskim Radiu.
Nie, to nie u nas, panie senatorze.
Nie? W każdym razie, panie...
Może Pegasus ma pan w telefonie, nie wiem.
Zapewne. Przecież jest w tym pracy parlamentarnej. Wszystkie kluby się na to zgodziły. Była zgoda polityczna dotycząca tej uchwały. Jeszcze raz powtórzę. I to jest fundament pracy parlamentarnej, a nie robienie sobie żartów z jednej z ważnych uchwał deklaracji politycznej. I tyle.
Dobrze, pytanie do Tomasza Rakowskiego. Czy to jest robienie żartów?
Nie jest to robienie żadnych żartów, jest to zgodne z regulaminem zgłaszanie poprawki i większość sejmowa decyduje później o tym, co się z tą poprawką robi i tak zawsze było do tej pory. Natomiast państwo zerwaliście Sejm, uznając, że sposób procedowania jest ważniejszy niż uznanie Rosji za państwo terrorystyczne. I rzeczywiście pasuje tutaj w jakimś takim odbiorze mentalnym uznanie Rosji za państwo terrorystyczne, kiedy ona napada na Ukrainę, kiedy są to ludobójstwo, doły w Buczy, to niszczenie cywilów, infrastruktury i tak dalej. Kiedy zestrzeliwuje samolot pasażerski nad Ukrainą, kiedy napada na Gruzję, kiedy zabija dziennikarzy, kiedy dopuszcza się tych wszystkich rzeczy, truje swoich przeciwników politycznych. W tych wszystkich kwestiach Rosja to jest straszna, zła i terrorystyczna, ale jest jeden wyjątek w tej logice. Jest jeden wyjątek, a mianowicie 10 kwietnia 2010 roku. No tutaj Rosja jest w porządku, tutaj rzeczywiście nic się nie stało. Ja się pytam, treść tej poprawki mówi, że Rosja jest odpowiedzialna za katastrofę smoleńską. No kto naprowadzał ten samolot? Kto mówił, że jesteście na kursie i na ścieżce? Przecież polska prokuratura ściga tych kontrolerów, którzy rozpłynęli się tutaj w Rosji.
Są zarzuty dla nich
postawione. Są konkretne zarzuty, są wyroki. Dla polskich urzędników, także dla ministra arabskiego za kwestie związane ze Smoleńskiem. Przecież te kwestie się dzieją, one są ważne. One są ważne. I nie można sobie nagle powiedzieć, że wyciągamy karty, bo pojawia się Smoleńsk. Można tylko z jednego powodu. Bo cała wasza polityka związana z ochroną Rosji w kwestii Smoleńska automatycznie bankrutuje, bo to nie kto inny, a Platforma Obywatelska już od samych pierwszych chwil po 10 kwietnia robiła wszystko, żeby to odium winy z Rosji jako taki zdjąć i przerzucić ją na stronę polską, na stronę polskich pilotów. Ale ja nie skończyłem jeszcze.
Za sekundkę oddam panu głos.
Ja jeszcze nie skończyłem. Wystarczy przypomnieć naszym słuchaczom, jak
głupoty się nie da się słuchać.
Ale to nie są głupoty, to jest prawda. To jest prawda.
Prawda.
To jest prawda. Pan nie ma wiedzy najwyraźniej. Pan może nie pamięta o tym, jak Donald Tusk zachowywał się na miejscu katastrofy. Kto oddał wrak Rosji? Kto oddał śledztwo Rosji? Jak zachowywała się pani minister zdrowia Ewa Kopacz na spotkaniu z Putinem? Jak kłamała o tym, że uczestniczyła w sekcjach ciał? Później mówiąc, że oczywiście tego żeśmy nie robili. Jak zachowywał się Graś, który po niemiecku, przepraszał, po rosyjsku... Po rosyjsku przepraszał funkcjonariuszy. Komorowski, który odznaczał funkcjonariuszy pracujących przy Smoleńsku, którzy później, jak się okazało, wybijali szyby w samolocie, niszczyli wrak, niszczyli dowody rzeczowe. No takich rzeczy jest cała masa. Seremet, prokurator generalny, który mówił o tym, że on nie widzi powodów, żeby kwestionować materiały, które otrzymał z Rosji, śledztwo rosyjskie, bo podważałoby to zasadę zaufania. No przy takich rzeczy była cała masa, które wyście robili, wyście właściwie oddaliście śledztwo Rosji, skapitulowaliście absolutnie, robiliście wszystko, co można było zrobić, żeby tej sprawy nie wyjaśnić. I dzisiaj nie możecie zagłosować inaczej niż zachować się inaczej niż się zachowaliście. I to jest w pewnym sensie no, bardzo widoczne i wyraźne. Po prostu.
No i zwrócę jeszcze uwagę chociażby na to, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już otwartym tekstem mówił o tym, o odpowiedzialności rosyjskiej za tę tragedię, a Parlament Europejski nie boi się ująć tego w rezolucji. Opozycja nasza się boi, Andrzej Kubilarz.
No i właśnie tu padło słowo wcześniej wstyd. No właśnie wstyd za opozycję, która tak postąpiła. Ja bym powiedział tak, w 10 kwietnia 2010 roku jeszcze jak ktoś myślał i nie wierzył w to, na co stać Rosję, to dzisiaj już wie, że pewne rzeczy dla nich są czymś normalnym, co jest nienormalne. Holendrzy, sąd holenderski jak gdyby wyjaśnił swoją sprawę zestrzelenia swoich obywateli przez malezyjskich linie lotnicze, więc
a
tutaj...
A Tusk oddał śledztwo Rosji w tej
a
sprawie.
A Tusk oddał śledztwo Rosji, więc
dostali szczątki.
Im wystarczyło 4 lata. Niech się pan uspokoi, panie Czarnobaj, naprawdę,
no,
i tu nie ma co...
Nie krzyczeć, naprawdę.
Więc proszę dać się wypowiedzieć, bo...
Agresywny.
Ja nie jestem agresywny, tylko po prostu proszę o troszeczkę kulturę. No ale jak krzyczę, jak pani ciągle przeszkadza.
Dobrze, panie Andrzeju, mamy jeszcze minutę.
Dzisiaj wszyscy już widzimy, że Rosję stać na wszystko i dzisiaj wyciąganie kart, kiedy mielibyśmy możliwość większą do wyjaśnienia pewnych spraw, które zostały oddane Rosjanom przez Tuska. Wyżeście tego nie zrobili, wyjmując karty i uniemożliwiając nam pewne inne działania.
I tu niestety musimy postawić kropkę, chociaż dyskusja mogłaby się pewnie jeszcze toczyć.
Będzie czas na odwrócenie do tej uchwały.
Myślę, że
klub Lewicy między innymi złożył tę uchwałę w tej wynegocjowanej wersji ponownie do laski marszałkowskiej, więc myślę, że na następnym posiedzeniu Sejmu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tę poprawkę nabrała takiej formy jak ta, która miała miejsce w Parlamencie Europejskim w rezolucji PE i żeby w spokoju i w konsensusie przegłosować tę uchwałę.
Zobaczymy, jak będzie. Anna Górska, Partia Razem, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Leszek Czarnobaj, Koalicja Obywatelska, dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Andrzej Kubiela, Solidarna Polska.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
I Tomasz Rakowski, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Jarosław Popek, dziękuję państwu i do usłyszenia.